Świat nowych mediów.
Dzień dobry, ten dżingiel zwiastuje piątek. Piątek to spotkania z nowymi technologiami i wszystkim tym, co dookoła na antenie Radia Gdańsk. Dzisiaj będziemy rozmawiać o ekologii, o połączeniach różnych rzeczy, czasem mniej, a czasem bardziej oczywistych. Spojrzymy na ślady węglowe, będziemy też przyglądać się internetowemu krajobrazowi organizacji ekologicznych i wszystkiego, co z tym związane jest albo może być. Filip Jędrzejczyk przy mikrofonie, kłaniam się nisko i zapraszam. Zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Oczywiście tradycją jest to, że w studiu nie jestem sam i dzisiaj z nami jest Olga Sarna, Fundacja Mare. Cześć, dzień dobry.
Cześć, dzień dobry. Dzięki za zaproszenie.
Bardzo się cieszę i duże oczekiwania wobec takiego dzisiejszego naszego spotkania i krzewienia tej wiedzy ekologicznej, albo przynajmniej, żebyśmy mogli spojrzeć właśnie z tej innej nieco perspektywy, bo z tej perspektywy jeszcze nie patrzyliśmy. Ten internetowy krajobraz organizacji ekologicznych czy organizacji zajmujących się, nie wiem, pracą ze zwierzętami czy ze środowiskiem, możemy mówić o czymś takim. Pierwsze do głowy mi przychodzą oczywiście schroniska, które działają prężnie, aktywnie, ten internet wykorzystują do tego, żeby tę swoją misję realizować sprawniej. A czy jeśli chodzi o inne organizacje, które działają w tej działce, w tej branży w cudzysłowie i w internecie, czy możemy mówić tutaj o jakichś takich krajobrazach, miejscach wykorzystywania?
Myślę, że tak, jak najbardziej. My w Fundacji Mare zajmujemy się szeroko rozumianą ochroną ekosystemów morskich, a w zasadzie ochroną Bałtyku, a też jednym z naszych takich filarów działalności jest edukacja społeczeństwa i zwiększanie wrażliwości społeczeństwa na tematy okołośrodowiskowe, szczególnie jeśli chodzi o ekosystemy morskie. I też zależy nam na budowaniu takiej relacji z morzem, bo też trochę mamy takie poczucie, że my jako Polacy, pomimo tego, że jesteśmy krajem nadmorskim, to jesteśmy trochę do morza odwróceni plecami i często o nim zapominamy. I też edukacja trochę taka jest, że pomimo tego, że coraz więcej tej edukacji środowiskowej jest, coraz więcej mówimy o takich zachowaniach proekologicznych i tak dalej, ale ta edukacja się skupia głównie na ekosystemach lądowych, a bardzo mało mówimy o morzu i o oceanach. I gdzieś to jest też taka nasza misja, żeby tą narrację o tym morzu kreować na nowo. No i też właśnie budować tą relację naszą z morzem, bo ja też bardzo głęboko wierzę w to, żeby chcieć coś chronić, to najpierw musimy to poznać i to pokochać. Więc jeżeli to morze poznamy lepiej, dowiemy się, jak ono funkcjonuje, co tam żyje i jak to w ogóle wygląda pod wodą, czyli to, czego nie widać, to wtedy będziemy chcieli to chronić. No i tutaj wchodzą strefa internetu, strefa nowych mediów, wchodzi, że tak powiem kolokwialnie, na maksa, bo tak naprawdę jest to narzędzie, które nam pozwala tą narrację budować i ją tworzyć i też pokazywać to, co tam w tym morzu, na morzu, pod wodą może się dziać, może zachodzić.
No, chyba tak trochę jest, że to morze bierzemy jako taki pewnik. No ono tam jest i jest, no przecież jakie morze jest, każdy widzi. Patrzymy, widzimy, woda przecież, a to nie do końca chyba tak jest. No i rozumiem, że tutaj ta furtka edukacyjna jest otwarta bardzo mocno, jeśli chodzi o wasze działania.
Tak, jak najbardziej. Nam też bardzo mocno w naszej misji zależy na popularyzacji nauki i też właśnie na tym, żeby przeciętnemu człowiekowi przybliżać to, co dzieje się w świecie nauki, jak do przodu idą też technologie dotyczące no, szeroko rozumianego, zrównoważonego rozwoju czy ekologii i tak dalej. No i właśnie tutaj poprzez social media, czyli media społecznościowe, tak. Czy poprzez filmy na YouTubie i tak dalej, być może zaczniemy też, myślimy o tym też, żeby zacząć robić podcasty, gdzieś mamy takie myśli, bo to są, no to są wszystko takie dla nas narzędzia, tak naprawdę główne narzędzia naszej działalności, a dodatkowo też bardzo otwierające nam drzwiczki na inny rodzaj działalności, mianowicie na pozyskiwanie finansowania, bo też to, że jesteśmy obecni w mediach społecznościowych, to, że jesteśmy obecni w mediach szeroko rozumianych, tak jak na przykład ta dzisiejsza rozmowa, pozwala nam docierać do potencjalnych darczyńców, pozwala nam to docierać też do biznesów, które potencjalnie mogą chcieć nas wesprzeć. My też dużym filarem naszej działalności jest współpraca z biznesem i też aktywizacja biznesu na rzecz działań dla Bałtyku, więc też gdzieś ta obecność i bycie w tym środowisku bardzo nam w tym pomaga.
Czyli mamy edukację, mamy też budowanie wizerunku i takie uwiarygadnianie też trochę swojej działalności, prawda? No bo to są relacje też, pojawiają się z waszych działań. Spotkaliśmy się przecież w trakcie oczyszczania gdyńskiej mariny. Także to wszystko na pewno przekłada się na to, że jesteście wiarygodni w tym, co robicie.
Tak, dokładnie. Ja też bardzo wierzę w to, że jeśli chcemy, żeby ludzie nas wspierali, to tak naprawdę warto, żeby wiedzieli, co wspierają. My też jesteśmy organizacją pożytku publicznego, więc ta przejrzystość tej komunikacji i pokazywanie, co robimy, czym się zajmujemy i też tłumaczenie, dlaczego to robimy, myślę, że to jest klucz do działalności każdej organizacji pożytku publicznego. No i dla większości NGO-sów też myślę, że dużo NGO-sów w ten sposób funkcjonuje. Tego bym sobie życzyła, żeby jak najwięcej tak funkcjonowało, żeby ta przejrzystość jednak była. No i my bardzo mocno w to wierzymy, więc uważam, że tutaj wykorzystanie tych platform jest bezcenne.
No właśnie tak chciałem podpowiedzieć też, że to dużo można wyciągnąć dla wszystkich organizacji tak naprawdę społecznych, dla tych, którzy chcą robić coś dobrego. Internet może być takim narzędziem. Niemniej w internecie są też różne inne rzeczy, których czasem nie chcielibyśmy tam spotykać. No a temat związany z ekologią, ze zmianą klimatu, to też są tematy, które w internecie pojawiają się w kontekście dezinformacji, w kontekście komentarzy, które czasem są agresywne, czasem są jakieś takie bardzo po prostu nieprzyjemne, nieprzychylne. Czy myślisz, że to dobra przestrzeń pomimo tego wszystkiego, co tam też możemy znaleźć takiego kiepskiego?
No to jest oczywiście bardzo trudne pytanie i tak naprawdę tutaj bardzo dużo zależy od nas jako użytkowników internetu, bo tak naprawdę musimy sobie zweryfikować, z jakich stron bierzemy informacje, czy te strony są wiarygodne, czy te konta na Instagramie, które obserwujemy i te rolki, które oglądamy, czy one są wiarygodne, czy strony internetowe, które śledzimy, są wiarygodne i tak dalej, i tak dalej, bo bez wątpienia dezinformacji jest ogrom, szczególnie w tematach ekologicznych. No i też oczywiście internet działa tak, że podrzuca nam to, co jest zgodne z tym, co myślimy, czyli jak jesteśmy w bańce proekologicznej, no to już dostajemy tylko takie treści, a jak jesteśmy w bańce antyekologicznej, to dostajemy też tylko takie treści, które potwierdzają to, w co wierzymy. Czasami warto wyczyścić ciasteczka, ale tak, to jest też bardzo ważne. Ja sama korzystam z internetu bardzo dużo, bo tak naprawdę dla nas to jest główne źródło jakiejkolwiek informacji, bo w internecie jest, można znaleźć przecież badania naukowe, można czytać różnego rodzaju reportaże, oglądać filmy dokumentalne i tak dalej. Więc jakby w tym, umówmy się, żyjemy w czasach, kiedy w internecie jest wszystko i mamy dostęp do wszystkiego. Co z tym zrobimy, zależy od nas indywidualnie, bo możemy albo weryfikować informacje, śledzić to, co się dzieje, uczyć się, nie wiem, czytać sobie badania, czytać sprawdzone źródła, albo możemy oglądać zdjęcia kotków, co jest też jakby absolutnie okej. Okay. Więc trochę też zależy od tego, co każdy użytkownik po prostu z tym internetem robi.
Ty wskazałaś już kilka takich czerwonych flag, albo przynajmniej takich kroków, które można robić, żeby nie brnąć w tę ścieżkę dezinformacji, niekoniecznie dać się zakrzyczeć komuś, kto bardzo głośno mówi albo przygotowuje te materiały w jakimś konkretnym celu. Niemniej myślę, że możemy też wspomnieć jeszcze o emocjach, bo to one zaburzają nam taki ogląd, który powinniśmy mieć, czyli racjonalny, opierający się na źródłach właśnie, w jakiś sposób sprawdzający, czy temu komuś może nie zależeć na czymś, jakiejś konkretnej rzeczy, czy coś jeszcze myślisz, tak moglibyśmy narzucić sobie jako odbiorcom internetu, żebyśmy byli no, jak najbardziej racjonalni w tym kontekście może, bo to różne rzeczy się dzieją.
Chyba przede wszystkim wyrwać się z niego czasami, bo to jest też super ważne, że jednak spędzamy w tym internecie, no, szeroko rozumianym, masę czasu. Ja osobiście spędzam wiele godzin przed komputerem, jakby pracując. Niestety spędzam także wiele godzin bezsensownie scrollując social media. Jest to gdzieś, myślę, już coraz bardziej powszechne. Coraz większy nauk, którego też staram się oduczać, a w tym wszystkim nie zapominać o tym, żeby po prostu wyjść na zewnątrz. W naszym przypadku też, w naszym mam na myśli jako organizacji zajmującej się ochroną Bałtyku, ja się staram, mieszkając już teraz w Trójmieście, w Sopocie, codziennie być na plaży, żeby faktycznie to morze zobaczyć i mieć z nim kontakt, bo też jest trochę o tym, że tak jak powiedziałam na początku, że to, na czym nam zależy, to jest to budowanie relacji z morzem, no to nie zbudujemy takiej relacji ze środowiskiem i z przyrodą, siedząc przed komputerem. Oczywiście fajnie jest oglądać zdjęcia, fajnie jest czytać artykuły, fajnie jest mieć wiedzę, ale tak naprawdę to jest w dużej mierze o tych emocjach, które w nas właśnie wybudza bycie w przyrodzie. Więc też takie mam życzenie, jeśli to jest dobry czas na życzenia, w sumie idzie święta i w ogóle to chciałabym, żeby jak najwięcej ludzi gdzieś znajdowało ten czas i tą przestrzeń na to, żeby faktycznie spędzać czas w przyrodzie i trochę się zrestartować. I to jest myślę kluczowe, bo jak za bardzo wpadniemy w ten internet, wpadniemy w to wszystko, co tam się dzieje, to już potem coraz ciężej jest się z tego wyrwać.
Bardzo ładną pętlę zrobiliśmy tutaj. Od internetu do tego, żeby wyjść na zewnątrz czasem i wyjść z tego internetu oczywiście. Niemniej jeszcze przed przerwą chciałbym, żebyśmy odpowiedzieli na jedno pytanie. Czy lepiej drukować materiały, jeśli przygotowujemy jakieś wydarzenie, czy może lepiej wyświetlać wszystko na telebimach i dawać QR-kody do pobrania w wersji elektronicznej programu danego wydarzenia, dajmy na to. To oczywiście zależy, ale to też w jakiś sposób zmienia myślenie i zmieniło moje też trochę myślenie o tym, co zostało nam już w pewien sposób wpojone, a co przez właśnie ślad węglowy i jakby no zaprzęganie maszyn do tej całej naszej pracy, co też może właśnie to wszystko, jaki wpływ może to wszystko mieć?
To jest, zacznę tak od końca, bo to jest bardzo ważny temat też, który w bardzo fajny sposób obrazuje to, jak istotne jest to, żeby być też na bieżąco z tym, co się dzieje w świecie naukowym i jak technologia idzie do przodu, bo niekoniecznie coś, czego ktoś nas nauczył kilka lat temu, albo jak byliśmy dziećmi, albo nawet w dzisiejszy czas nawet miesiąc temu, niestety, bo tak szybko to idzie do przodu, może być prawdziwe, więc musimy być też wyczuleni na to, że niestety trzeba próbować być na bieżąco i nieustannie weryfikować informacje, które mamy, szczególnie jeśli chodzi o takie działania proekologiczne. No i odpowiadając na twoje pytanie, tutaj oczywiście to zależy, ale teraz coraz więcej się już też mówi o tym, że właśnie pomimo tego, że mamy wpojone, znaczy ja przynajmniej z takiego okresu, nie wiem, szkolnego już, żeby nie drukować, ograniczać, wszyscy nadal w stopkach mają...
Nie drukuj tego maila.
Tak, nie drukuj tego maila, co oczywiście tak, nie drukuj tego maila, bo drukowanie maili jest bez sensu, bo one i tak są już w tej strefie, powiedzmy, online, ale w odpowiedzi na to pytanie o na przykład agendy spotkań, no to jest, zależy, trzeba by było za każdym razem to sobie przeliczyć właśnie takim kalkulatorem do śladu węglowego, bo jest bardzo dużo czynników. Może się okazać, że wydrukowanie kilkunastu czy kilkudziesięciu nawet egzemplarzy dla wszystkich uczestników spotkania będzie miało mniejszy ślad węglowy, nawet wliczając w to produkcję papieru i tak dalej, niż wyświetlanie przez kilkanaście godzin na ekranie, który może nie być energooszczędny. I tutaj każda czynność, którą wykonujemy, każdy produkt, z którego korzystamy, ma swój ślad węglowy. I tak naprawdę nie jest to takie zero-jedynkowe i właśnie może być tak, że coś, że mamy tak wpojone, że jeżeli czegoś nie mamy w ręku, tylko jest to online, to jest bardziej ekologiczne, to nie jest prawda. Już na tym etapie po prostu wiedzy, którą mamy, wiemy, że to niekoniecznie jest prawda. Kiedyś tak się mówiło.
Ważny wątek też przebywania w internecie, czy w chmurze, przechowywania różnych plików. My tego nie widzimy, prawda? Więc to nie jest dla nas takie, że to, no ale to przecież gdzieś jest. To są jakieś serwery, które muszą pobierać prąd, które cały czas się nagrzewają, które muszą być ochładzane. To jest cały wielki mechanizm, który stoi za jakimiś naszymi takimi pozornie też mikroruchami w internecie.
Tak, dokładnie. Każde kliknięcie myszką tak naprawdę też generuje ślad węglowy. No i niestety takie są realia, że gdybyśmy chcieli ograniczyć praktycznie do zera ten ślad węglowy, to jest niewykonalne, bo jakby wszystko, z czego korzystamy, ma ślad. No i też coraz więcej się mówi o tym właśnie digital carbon footprint, nie wiem, jak to powiedzieć po polsku.
Cyfrowy.
Cyfrowy ślad węglowy. No i to jest bardzo duży temat, bo właśnie w dobie mediów społecznościowych, w dobie chmur, no to wszystko generuje ślad węglowy. Też AI, o którym będziemy sobie pewnie rozmawiać jeszcze za chwilę, też generuje bardzo duży ślad węglowy. Każde zapytanie, które wysyłamy zarówno do Google'a, jak i do czatu GPT, generuje ślad węglowy.
Więcej o działaniach Fundacji MARE i o wspomnianej sztucznej inteligencji, od której nie ma tak naprawdę już ucieczki, tak się wydaje, po krótkiej przerwie muzyczno-reklamowej.
Świat nowych mediów.
Powracamy z dyskusją, która łączy nowe technologie z ekologią i najróżniejszymi związanymi z nią aspektami. Olga Sarna, Fundacja Mare, cały czas z nami. Ponownie witam w drugiej, już można powiedzieć, części naszej audycji, naszego spotkania. Świat nowych mediów przyjął kilka SMS-ów dotyczących śladu węglowego, o którym mówimy tutaj z pełną świadomością i tylko takim lekkim wskazaniem, że warto czasem się zastanowić.
Tak, dokładnie. Tutaj my, zresztą rozmawialiśmy o tym w przerwie, że mamy absolutną świadomość tego, że wszystko, co robimy, generuje ślad węglowy, więc ubrania, które nosimy, to, że jesteśmy teraz w radiu i rozmawiamy, cały sprzęt, z którego korzystamy, nie dość, że produkcja tego sprzętu, transport tego sprzętu, to jeszcze jego wykorzystywanie na bieżąco, to wszystko generuje ślad węglowy. Całe nasze życie generuje ślad węglowy. Ogólnie jesteśmy jednym wielkim chodzącym śladem węglowym i tego nie negujemy, wiemy o tym. To, myślę, na czym nam najbardziej zależy też poprzez te rozmowy i takie działania, to jest generowanie tej świadomości w społeczeństwie, że ten ślad węglowy jest i on będzie, ale mamy wpływ w naszych wyborach, czy będzie mniejszy, czy większy. Czyli, że jeśli zaczniemy zdawać sobie sprawę z tego, że każdy wybór, który podejmujemy, generuje ślad węglowy i będziemy do tego podchodzić świadomie, no to możemy wybierać te rzeczy, które generują odrobinę mniej. Czy to ma znaczenie w większej skali? Ciężko powiedzieć. Tak naprawdę dopiero nasze wnuki czy prawnuki będą mogły ocenić. Ja podejmuję takie decyzje, bo robię to dla siebie. Jest też oczywiste, że wymaga to zmiany systemowej, to wymaga także działań rządowych i tak dalej, żeby zmienić politykę, zmienić sposoby produkcji pewnych rzeczy. Takie rzeczy też się dzieją w tej chwili, przynajmniej w Unii Europejskiej, ale ja te decyzje podejmuję dla siebie. Mi się wtedy lepiej śpi i mam poczucie, że robię tyle, ile mogę, żeby dokładać jak najmniejszą cegiełkę do tego, żeby przyszłość była ponura. Inaczej, robię to, żeby przyszłość była dla nas i żeby przyroda była dla nas dalej i żebyśmy mogli z tą przyrodą żyć w harmonii. No i to jest w dużej mierze też zależne od tego, jaki ten ślad węglowy generujemy, więc myślę, że to jest o tym.
Paradoksalnie ślad węglowy generują też kalkulatory śladu węglowego. No to też jest coś, z czego możemy skorzystać. W internecie są takie przeliczacze, tak, nie ma takiego słowa, podejrzewam. Niemniej kalkulatory przy tym zostańmy, śladu węglowego też są. Ślad węglowy to też sztuczna inteligencja, czyli kolejne, można powiedzieć, duże osiągnięcie technologiczne, duże osiągnięcie naszej cywilizacji, ale tutaj też musimy pamiętać o tym, że każde zapytanie to jest znowu wprawienie w ruch jakiejś maszyny, której my niekoniecznie widzimy, nie chodzi o ten komputer, z którego korzystamy, czy telefon. Niemniej gdzieś dzieje się coś, co też ma jakiś efekt, więc o tych łańcuchach też myślę warto powiedzieć, prawda, że to jest, wprawiamy w ruch pewną maszynę, pewne koło.
Tak, myślę, że to jest w ogóle, tak przyszła mi taka analogia do głowy, że to jest też dokładnie to samo, co dzieje się w środowisku i o czym my często zapominamy, czyli to, że tak naprawdę wszystkie procesy są takim łańcuchem naczyń połączonych i każda nasza decyzja, każde, wszystko, co my robimy, też wpływa na ekosystem i ekosystem też oddziałuje na siebie ze wszystkim, czyli to też, dobra, teraz trochę polecę w bok, ale żeby też przemycić tą treść edukacyjną, no to też to, że na przykład nie wiemy, nie zdajemy sobie sprawy, że nasze decyzje, gdziekolwiek w Polsce jesteśmy, mogą mieć wpływ na Bałtyk, bo cała Polska leży w zlewni Bałtyku, więc też jeśli na przykład spuścimy w toalecie coś w Krakowie, nie wiem, na przykład to mogą być jakieś leki, co się też zdarza, a nie chcieliby, bo farmaceutyki też stanowią duży problem, tak mi przyszło do głowy, ale czy wyrzucimy peta do rzeki albo do studzienki kanalizacyjnej, to on docelowo może spłynąć do Bałtyku, bo po prostu wszystko z całej Polski spływa do morza. I to, jakie kupujemy produkty na przykład do jedzenia, czyli czy kupujemy mięso z hodowli przemysłowych, czy z hodowli ekologicznych, to ma wpływ, bo tutaj jest kwestia też tego, jakie są używane nawozy i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko z kolei generuje, teraz już tak mówię bardzo ogólnie, ale z hodowli pochodzi najwięcej fosforanów i azotanów, które spływają do Bałtyku i one są odpowiedzialne za wzmożone zakwity sinic, czyli eutrofizację, które z kolei jak obumierają, opadają na dno, pochłaniają tlen i tak powstają strefy beztlenowe na dnie Bałtyku i przez to jest też coraz mniej życia przydatnego. I chodziło mi o to, żeby bardzo szybko naszkicować ten łańcuch połączeń, który jest też dużo bardziej skomplikowany, powiedziałam to bardzo w prosty sposób, ale to dokładnie tak samo jest z internetem. I i że każda rzecz, którą robimy, ma wpływ na większą całość. I chyba o tym dla mnie jest edukacja, też takie rozmowy i to, żeby właśnie żebyśmy zaczęli sobie zdawać z tego, że wszystko jest ze sobą połączone. My jesteśmy połączeni ze światem. Nie jesteśmy indywidualnymi jednostkami. Każdy z nas jako osoba też jest tak naprawdę stworzony z całej masy mikroorganizmów i różnego rodzaju bakterii, grzybów i tak dalej, które pozwalają nam funkcjonować. My nie jesteśmy indywidualnie ludźmi. My jesteśmy zależni od przyrody.
I jak tu ja mam teraz, szanowni państwo, to wszystko połączyć? Jesteśmy cały czas w audycji Świat Nowych Mediów i mówimy o różnych internetowych wątkach. Bardzo podoba mi się i tego szukałem sformułowania tak naprawdę tych naczyń połączonych. Myślę, że sztuczną inteligencję, to jak wy korzystacie, jak przygotowujecie swoje materiały, to do tego wątku wrócimy za moment. A teraz dajmy państwu chwilę muzyki.
Świat nowych mediów.
Czy byli państwo ostatnio nad morzem? Nad morzem warto być, warto chodzić tam, warto wyrywać się z internetowych szponów co jakiś czas i głowę wietrzyć i stopę zamoczyć, chociaż chyba teraz zimna woda.
Zawsze warto zanurzyć wodę, znaczy stopę w wodzie.
Dobrze. Olga Sarna, Fundacja Mare, i teraz wskakujemy bezpośrednio właśnie w działania fundacji, działania, które związane są z Bałtykiem, ale patrząc przez ten pryzmat trochę internetowy, wasza strona internetowa bardzo taka kompleksowa, dużo tam macie informacji i chyba przekłada się na to, o czym mówiliśmy na początku, że warto być wiarygodnym, warto umieszczać wszystkie informacje i warto dać trochę więcej tym, którzy chcą znaleźć właśnie więcej.
Tak, jak najbardziej. No i warto też korzystać z tych zaufanych stron internetowych. Nasza strona internetowa ma dość dużo informacji, choć ja bym chciała, żeby miała więcej i też żebyśmy mieli więcej zasobów, żeby ją częściej aktualizować, choć faktycznie jest, staramy się na bieżąco zamieszczać tam informacje i aktualizacje, podobnie jak na naszych mediach społecznościowych, które też mogę serdecznie polecić. Jesteśmy i na Instagramie, i na Facebooku, i na LinkedInie. No i też mamy kanał na YouTubie i publikujemy filmy z realizacji naszych działań, też właśnie po to, żeby przybliżać społeczeństwu to, co się dzieje, co robimy jako fundacja, no i też trochę jak wygląda życie na morzu i pod wodą.
Bardzo to są przyjemne obrazki, przyjemne dla oka tak wizualnie, ale też niosące ze sobą informacje na temat na przykład projektów, które realizujecie. Jednym z nich i jednym z filmów, które też obejrzałem, to jest projekt Eco Marinas.
Tak, to jest nasz nowy projekt teraz, który rozpoczęliśmy w tym roku. Jest to projekt, który realizujemy jako jeden z 8 partnerów. To jest projekt międzynarodowy na 4 kraje nadbałtyckie. Liderem tego projektu jest Gdański Ośrodek Sportu, a projekt jest realizowany w ramach programu Interreg na Południowy Bałtyk, więc jest to duże, duże przedsięwzięcie, a ma na celu też poniekąd, no zależy jak zdefiniujemy nowe technologie, ale tutaj bardziej takie nowe technologie w kontekście infrastrukturalnym, ponieważ projekt sam dotyczy właśnie ekomarin, czyli zrównoważonego zarządzania małymi marinami i przystaniami i też zrównoważonego żeglarstwa. To znaczy, że będziemy także prowadzić działania edukacyjne w społeczności żeglarskiej, żeby uświadamiać żeglarzy na temat tego, jaki mogą mieć wpływ na Bałtyk i też budować w trochę inny sposób może tą relację z Bałtykiem, bo oni oczywiście relacje z morzem mają, ale też wbrew temu, co mogłoby się wydawać taką dość bardzo techniczną, bo moje obserwacje ku dużemu zaskoczeniu, jak zaczęłam wchodzić w tą społeczność żeglarską, bo ja żeglarką nie jestem, zaobserwowałam, że jest trochę tam tak, że nie mają do końca takiego podejścia ekologicznego i takiego podejścia do przyrody, a bardzo takie podejście, że no powiedzmy jak, nie wiem, statek, czy nie wiem, łódka, czy żaglówka to jest samochód, a Bałtyk to jest droga. Więc też nie do końca jest to takie poczucie tej jedności z tym morzem. No i mamy nadzieję, że uda nam się to wybudzić w tej społeczności, a dodatkowo przede wszystkim ten projekt jest o tym, żeby właśnie wzbogacać infrastrukturę marin i przystani o taką infrastrukturę proekologiczną, czyli to będą zarówno myjnie dla dla łodzi, czy instalacje do odbioru ścieków przede wszystkim i tak dalej, i tak dalej. Taka infrastruktura będzie powstawała w kilku marinach, zarówno w Polsce, w Gdańsku i w Tolkmicku, który też tutaj gmina w Tolkmicku jest także partnerem tego projektu, ale także na Litwie, w Niemczech i w Szwecji. No i przede wszystkim zaciągamy trochę te pomysły na te nowe technologie właśnie głównie ze Szwecji. Tam jednym z partnerów jest marina w Västervik i oni są taką bardzo rozwiniętą mariną, która ma bardzo dużo takich technologii już wdrożonych, też bardzo ciekawe na przykład rozwiązania porobione z recyklingowanych starych materiałów i tak dalej, więc fajnie można to zobaczyć wszystko właśnie w tym jednym filmie na razie, który jest dostępny na naszej stronie.
No i właśnie jeszcze tak domykając, bo tam pojawiają się różne osoby, czy łatwo jest namówić ludzi do udziału w takim filmie, bo to jest też wydaje mi się pewne wyzwanie, prawda, żeby coś takiego nakręcić, tam pojawiają się różne osoby, kilka osób, kilka grupa osób. Czy to jest łatwe, żeby taki projekt zrealizować?
O, znaczy łatwe, żeby zrealizować projekt na pewno nie. Znaczy jeśli mówimy o filmie, to akurat w tym przypadku jest to o tyle łatwe, że film powstaje w ramach projektu, więc tak naprawdę osoby, które są w tym filmie, to są osoby, które są zaangażowane w projekt. Tak jak wspominałam, mamy w tym projekcie 8 partnerów, 8 instytucji zaangażowanych, więc akurat tu w tym działaniu te osoby, które w tym filmie są, no to są osoby, które są bezpośrednio powiązane z tym projektem i które będą go wdrażać. Jak robimy inne materiały, także czasami bierzemy ludzi na wyrywki czy coś, to jest trochę trudniej. Na przykład w takich sytuacjach jak właśnie World Cleanup Day, w którym brałeś udział w tym roku i gdzie się spotkaliśmy w marinie w Gdyni sprzątając plażę, to jest troszeczkę trudniej, ale ogólnie... Ale nie jest tak trudno. Ludzie też chcą i też takie moje doświadczenie ostatnie jest takie, że ludzie chcą pomagać, tylko trzeba ich o tą pomoc poprosić. I tak naprawdę ludzie chcą robić rzeczy, tylko bardzo często nie wiedzą, co mogą robić, też na przykład na rzecz ochrony środowiska i szukają tych wskazówek. Więc jak dostaną te wskazówki i zostaną poproszeni o tą pomoc, ludzie naprawdę chcą to robić.
Mm-hmm. No też mam wrażenie, że jeśli ktoś mówi o czymś, co lubi, zresztą przekonałem się o tym wielokrotnie, o czymś, co lubi i co robi, ma tę wiedzę, no to już zdecydowanie jest łatwiej i lepiej. Ale właśnie, idąc w stronę przyszłości, patrząc, bo już zbliża się rok 2025, musimy powiedzieć o tym, co przed wami, gdzie prowadzą ścieżki, prowadzą do nowych technologii bezpośrednio i do kolejnego projektu związanego bezpośrednio ze sztuczną inteligencją i tworzeniem pewnych person, pewnych takich awatarów, jak możemy to opisać?
Tak, to tak ścieżki nas prowadzą dwutorowo, bo z jednej strony nas prowadzą właśnie w ten projekt ekomarinowy, który dopiero się zaczął i on będzie jeszcze realizowany przez najbliższe 2 lata. I to jest też dla nas bardzo ważne działanie. No a druga ścieżka taka, która będzie się działała jednocześnie, to jest właśnie projekt, który pilotażowo na razie będziemy odpalać na początku przyszłego roku. Projekt nazywa się Ekoboty. Kreatywna edukacja proekologiczna, dokładnie tak go nazwaliśmy. I w ramach tego projektu będziemy wykorzystywać sztuczną inteligencję do nauki wczesnoszkolnej, właśnie do tworzenia takich person z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, które będą tworzone przez dzieci w ramach zajęć takich interaktywnych. I te ekoboty będą miały wgrane takie zachowania proekologiczne, różnego rodzaju persony, które będą też bazować na stworzeniach różnego rodzaju istotach też z Morza Bałtyckiego, żeby takie postawy proekologiczne też dotyczące ekosystemów morskich wdrażać wśród dzieci i po prostu im te postawy przekazywać. Nie wiem jeszcze, jak to wyjdzie, to jest pilotaż, jesteśmy optymistycznie nastawieni. Założenie jest takie, że stworzymy sobie scenariusze lekcji i w ramach takich zajęć właśnie dzieciaki będą same te ekoboty tworzyć, oczywiście z naszą pomocą. No i mamy nadzieję, że jeśli to się uda, to będziemy potem mogli to wdrożyć w większej ilości szkół, być może takie scenariusze nawet rozdać nauczycielom, żeby oni mogli zrobić to sami. Ja jestem bardzo optymistycznie nastawiona, bo też wydaje mi się, że sztuczna inteligencja może być takim fajnym narzędziem do tego, żeby tworzyć tą nową narrację opowieści o Bałtyku i o przyrodzie w ogóle, ale dla mnie Bałtyk jest najważniejszy w tym przypadku. I też taką trochę wychodzącą poza takie spojrzenie antropocentryczne, bo być może możemy wykorzystać sztuczną inteligencję do tego, żeby lepiej zrozumieć świat przyrody. Być może jeśli wklepiemy do tej sztucznej inteligencji, do ChatGPT dane, nagrania czy wyniki badań, które mamy, może nawet nagrania, nie wiem, waleni, wielorybów, roślinów, dowiedzieć się więcej, co tam się pod tą wodą dzieje, to może ta sztuczna inteligencja pozwoli nam jakoś lepiej się z tym porozumieć, lepiej to zrozumieć. Nie wiem, to na razie jest takie otwarte pytanie, które stawiam, ale bardzo mi zależy na tym, żeby też w tym naszym podejściu do przyrody wychodzić poza tą taką centralizację tego, że to jest o nas ludziach, bo to nie jest o nas ludziach, to jest o nas jako części biosfery, części bioróżnorodności i my jesteśmy częścią czegoś większego.
Czyli jeśli dobrze rozumiem, mielibyśmy takiego wirtualnego asystenta, który będzie jakimś stworzeniem i możemy wtedy zapytać, co jesz, jak żyjesz, jaki jest cykl twoich pór roku na przykład, czy coś takiego, to o to by chodziło?
Tak, o to by chodziło i też chodziłoby o to, żeby to stworzenie, ta persona wytłumaczyła takiemu dziecku, jak to, co to dziecko robi i co robią rodzice, wpływa na nie. Czyli głównie też nam chodzi o jednak to generowanie takie wczesne tych postaw proekologicznych, czyli że na przykład plastik wpływa w taki sposób, że mamy mikroplastik, że ten mikroplastik, że stworzenia mylą plastik z pokarmem, więc przez to umierają, bo zaburza im to poczucie głodu, jedzą plastik zamiast jeść normalne pożywienie. No i mają ten plastik, którego nie są w stanie strawić w żołądkach. To jest już teraz coraz bardziej popularne też niestety w środowisku morskim, że właściwie wszystkie ssaki i ptaki przy robieniu badań, na przykład sekcji, to mają już w żołądkach plastik, bo po prostu mylą, więc żeby też mieć taką świadomość tego, też właśnie kontekst zmian klimatycznych, czyli tego, jak te zmiany klimatu, czyli to wytłumaczenie tego, że to, co ty robisz codziennie, czyli to, że korzystasz z tego internetu, to, że jeździsz samochodem, to, że latasz samolotem, to generuje dwutlenek węgla i ten dwutlenek węgla wpływa na mnie w morzu, bo podnosi mi się temperatura wody i na przykład, jeśli na przykład tutaj przykład takiego dorsza, że dla dorsza temperatura wody jest za wysoka, więc dorsz już wiemy, że w Bałtyku będzie rybą wymrze, o może tak, nie wiem jak to odmienić, ponieważ wiemy już, że po prostu dorsza Bałtyku nie będzie. To już jest jakby stwierdzone naukowo, on jeszcze jest, ale no nie ma szans, żeby on w takich warunkach przetrwał i to jest pokłosie zmian klimatycznych. Więc i pokazywanie tych zależności myślę, że jest kluczowe do tego, żeby lepiej to zrozumieć i głęboko wierzę w to, że jak dzieciaki się tego dowiedzą, to będą miały dużo większą siłę przebicia, żeby namówić też swoich rodziców do takich zachowań.
Olga Sarna, Fundacja Mare, bardzo, bardzo dziękuję.
Dzięki serdeczne.
Szanowni Państwo, mogę Państwa odesłać na stronę radiogdańsk.pl. Tam w zakładce audycje jest Świat Nowych Mediów i tam pojawi się także ta audycja, która kończy się właśnie teraz, a którą zrealizowała Barbara Kopaczewska. Bardzo dziękujemy. Filip Jędruch, kłaniam się nisko. Dziękuję i zapraszam Państwa też na Zoom na Popkulturę. Po 18:00 też się usłyszymy w nieco innych tematach i klimatach. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
Świat Nowych Mediów.